Siostry, bracia, chciałbym kontynuować rozmyślanie pod takim wspólnym tytułem Ten świat nie jest domem mym. A dziś chcę mówić o wypróbowanej wierze. David Wilkerson powiedział, w piekle chyba największym dowcipem musi być całkowity brak przygotowania wśród chrześcijan. Kiedy przyglądam się i słucham informacji płynących z różnych miejsc, to zdaje się, że wierzący są zupełnie na czymś innym skoncentrowani. Ale zanim przejdę do tej kontynuacji, chcielibyśmy sięgnąć do Słowa Bożego. Pierwszy list apostoła Piotra, pierwszy rozdział, od 3 do 12 wersety. Błogosławiony niech będzie Bóg Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. On odrodził nas do żywej nadziei. Uczynił to w swym wielkim miłosierdziu dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. W ten sposób dał nam dostęp do dziedzictwa, które nie ulegnie zniszczeniu, skażeniu, ani nie utraci świeżości. Czeka ono odłożone w niebie. Należeć będzie do was, których Bóg strzeże swą mocą przez wiarę, by obdarzyć was zbawieniem gotowym do objawienia w ostatecznym czasie. Cieszcie się nim, mimo że teraz, gdy trzeba, bywacie po trosze zasmuceni różnorodnymi próbami. Spotykają was one po to, aby wasza szczera wiara, cenniejsza niż zniszczalne przecież złoto ogniem uszlachetniane, mogła tym bardziej wywyższyć, zaznaczyć chwałę i uwypuklić cześć Jezusa Chrystusa, kiedy się objawi. Jego kochacie, choć nie mieliście sposobności go zobaczyć. W niego wierzycie, choć pozostaje dla was niewidzialny i przepełnia was radość niewysłowiona, pełna chwały. Was, otrzymujących to, co jest skutkiem waszej wiary, zbawienie dusz. Tego zbawienia poszukiwali prorocy. Dowiadywali się o nie ci, którzy sami zapowiadali, że Bóg okaże wam łaskę. Pragnęli dociec, na który to moment i na jakie okoliczności wskazuje obecny w nich Duch Chrystusa, zapowiadający jego cierpienia i następującą po nim chwałę. Im też zostało objawione, że sprawy, o których mówią, odnoszą się nie do nich samych, ale do was. Te sprawy są wam obecnie głoszone przez ludzi przemawiających w Duchu Świętym, posłanym z nieba. I w te sprawy pragną wejrzeć sami aniołowie. Chcę jeszcze raz to podkreślić. Wierzymy w to, to chcemy sobie przypominać, że ten świat nie jest naszym ostatecznym celem. Przygotowujemy się na spotkanie z Jezusem Chrystusem w naszej ojczyźnie, w ojczyźnie niebiańskiej. Ta ziemska to jest też nasza ojczyzna, ale nie jest ona ostatecznym celem. No ale ktoś mógłby powiedzieć, ale po co tak od razu o wieczności? Taki temat niezręczny, trochę trudny, no bo to zahacza gdzieś tam o naszą, przecież jeśli Pan nie przyjdzie za naszego życia, no to zahacza o naszą śmierć, no musimy się z nią jakoś zmierzyć. My wolimy bardziej takie ziemskie tematy i czasami można odnieść wrażenie, że niektórzy wierzą w niebo na ziemi. No są tacy, co w nie wierzą rzeczywiście. Takie odnoszę wrażenie po tych moich jakichś takich sprawdzianach, ileż pojawia się usług na ten temat, że chyba wierzący zdecydowanie mniej są zainteresowani przyjściem Jezusa. Bardziej liczy się chyba, tak po księgowemu, arkusz kalkulacyjny. Arkusz zysków, osiągnięć, sukcesów. Jakbyśmy mieli zabrać ten bagaż do wieczności. Ale to wszystko przecież tu zostanie. My z tym nie powędrujemy do wieczności. Zatem, siostry i bracia, nie dajcie się ująć w pułapkę takich ziemskich rozliczeń, bo bilans tego arkusza kalkulacyjnego nastąpi w wieczności dopiero. Naprawdę ten arkusz przejdzie weryfikację dopiero w miejscu, do którego zdążamy, a więc w wieczności. Piotr powiada tak. Błogosławiony niech będzie Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. On odrodził nas do żywej nadziei. Uczynił to w swym wielkim miłosierdziu dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Więc nasza nadzieja nie jest statyczna. Nasza nadzieja jest oparta na obietnicy, która przewyższa śmierć. Ta nadzieja cały czas jest w pracy. To nie jest coś, co zostało raz wypowiedziane, ale ona cały czas pracuje. Nadzieja świata zbudowana jest na bezpieczeństwie posiadania. Wielu ludzi sądzi, że jak ma takie i takie i inne rzeczy, że ma ten cały, tą całą otoczkę swego życia, że to w jakiś sposób zabezpiecza ich byt na ziemi, ale też w jakiś sposób ich przyszłość. Apostoł Paweł powiada, że naszą nadzieją nie są elementy towarzyszące naszemu życiu, ale osoba. Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza powiada: Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa z rozkazu Boga, naszego Zbawcy, i Chrystusa Jezusa, naszej nadziei. Więc Jezus nie jest jedynie obiektem naszej pamięci, wspominania. Jest osobą, którą możemy spotkać. I myślę, że to grono akurat może powiedzieć wprost, że w takim swoim duchowym wzroście, w duchowym rozwoju spotkaliśmy Jezusa Chrystusa, który stał się naszym Panem i Zbawicielem. To, co Piotr powiada, nie widzieliśmy Go materialnie może, ale duchowo wiele razy mieliśmy takie doświadczenia obecności Bożej, obecności Jezusa Chrystusa. Zawsze oczekujemy czegoś, mamy plany, spodziewamy się, ale Jezus Chrystus wieńczy wszystkie nasze marzenia. Wiara, nadzieja razem z miłością są takimi trwałymi elementami naszego chrześcijańskiego życia. Uwierzyliście w Boga tak, że wiara wasza i nadzieja są w Bogu. To 21 werset tego pierwszego rozdziału. W następnym rozważaniu do niego jeszcze będę powracał. Ale nasza nadzieja skierowana jest na to, co przed nami. I takie cztery elementy można wyróżnić, jakie są przed nami. Więc wieczność z Bogiem. Odrodził nas ku nadziei żywej, ku dziedzictwu nieznikomemu, nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was. A więc znów sięgamy myślą w tym liście. Piotr sięga i przypomina nam, nie należymy do tej ziemi. My oczekujemy, jesteśmy odrodzeni, bo oczekujemy wieczności z Bogiem. Drugim elementem jest nadzieja życia wiecznego. Bo jeśli Chrystus jest naszą nadzieją tylko w tym życiu, powiada apostoł Paweł, to jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej godni pożałowania. To pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział i 19 wiersz. Naszą nadzieją nie jest tylko życie tu na ziemi z Jezusem Chrystusem, ale właśnie oparte życie w nadziei, jaka oczekuje nas w wieczności. Życie wieczne z Bogiem. istnieje życie wieczne bez Boga. Jesteśmy skoncentrowani w tym oczekiwaniu też na Bożą chwałę. Teraźniejsze cierpienia, apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale i 18 wierszu powiada, nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Przewyższa to oczekiwanie te wszystkie doznania, jakich doświadczamy tu, żyjąc jako ludzie wierzący na ziemi. No i oczywiście ta klamra zamykająca to nasze oczekiwanie to ten czwarty punkt, powtórne przyjście Chrystusa. I siódmy wiersz tego pierwszego rozdziału to nam przypomina, że my oczekujemy na Jezusa Chrystusa. Uszlachetniani, zmieniani, nasza wypróbowana wiara, tu w nowszym tłumaczeniu szczera wiara, cenniejsza niż złoto, to są te elementy przygotowujące nas w tej naszej nadziei na spotkanie z wiecznością, bo ten świat nie jest domem mym. Ta nadzieja wyczula nasze sumienia, zachęca do gorliwej służby, do prawdziwego uświęcenia. Dzisiejszy świat jest światem umierającym, czekającym na wyzwolenie, na nadzieję zwycięstwa. Musimy zadać sobie pytanie, gdzie my ulokowaliśmy naszą nadzieję. Co jest jej osią? Ziemia czy wieczność z Bogiem? Wierzę, że jest tak, jak tego też oczekują autorzy wielu listów w Nowym Testamencie. Ale apostoł Paweł ze smutkiem wspomina swojego przyjaciela, powiadając, Demas, umiłowawszy świat doczesny, odszedł. Dla niego ta nadzieja była zbyt odległa, zbyt dużo czasu było potrzeba na doczekanie się spełnienia tych oczekiwań i uznał, że świat będzie lepszym rozwiązaniem. Ktoś powiedział, że ludzie nie poddają się z powodu braku wiary, ale poddają się z powodu braku nadziei. I to nie tylko w kwestiach wiary, a nawet w takim ludzkim życiu. Lekarze często potwierdzają, że jeśli człowiek straci nadzieję, podda się w taki bierny sposób chorobie, to nie ma większych szans, by mu pomóc, bo ta współpraca daje bardzo wiele. Ile czytamy i słyszymy o takich sytuacjach, gdy ktoś śmiertelnie chory podejmuje taką desperacką walkę, łącząc swą wiarę, nadzieję z leczeniem. I to przynosi bardzo często niespotykane rezultaty. My wierzymy, że Bóg w tych wszystkich elementach naszego codziennego życia, od życia tu na ziemi, dał nam nadzieję, abyśmy mogli w niej funkcjonować aż po wieczność. I tej najlepszej nadziei oczekujemy w Jezusie Chrystusie, że z Nim spotykamy się. To najbardziej pożądany towar dzisiaj we współczesnym świecie. Ludzie spoglądają w niewłaściwym kierunku, szukając nadziei. To nie oznacza, że nie ma żadnej nadziei dla człowieka. Jest nadzieja, jeśli człowiek nie zrezygnuje, nie podda się. Zbyt często umieszczamy naszą nadzieję i ludzie umieszczają w niewłaściwym źródle. Ludzie wierzą w siebie najczęściej, partnera, w pracę, mają nadzieję w lekarzach, ale to wszystko może w jakimś momencie zawieść. Kiedyś bardzo dawno słyszałem, że powstała taka klinika w Warszawie, która podejmuje się leczyć ludzi zawiedzionych życiowo. Ludzi, którzy na przykład mieli dobrą pracę, sądzili, że no wszystko się dobrze układa, wydawało się, że zrealizują swoje marzenia, zaciągnęli na przykład bardzo wysokie kredyty, a nagle po roku szef zwalnia ich, bo na ich miejsce znalazł kogoś, kto za mniejsze pieniądze zgodził się tę samą pracę wykonać. I kończy się ich nadzieja tragedią. Nie widzą rozwiązania, trudno znaleźć pracę. Zresztą jesteście zorientowani, jak ten rynek pracy funkcjonuje, że wcale nie jest łatwo młodym ludziom znaleźć pracę, a cóż dopiero, jak się ma już pewien wiek, to patrzą na ludzi po 40, jak na emerytów niektórzy pracodawcy. Więc w takim momencie człowiek się może załamać. Lokowanie nadziei w swoich siłach, w swoich uzdolnieniach, no jest dramatycznie niebezpieczne i Piotr przypomina nam, my mamy coś, czego ludziom brakuje. Mamy nadzieję w Jezusie Chrystusie. Nadzieja chrześcijańska jest zakorzeniona w Bogu i ta nadzieja nie zawodzi. Jego słowo jest prawdziwe, Jego obietnice są pewne, Jego zbawienie wieczne. Ten świat nie jest domem mym. Tu jesteśmy czasowo. Mamy tylko wizę pobytową na tej ziemi, ale ważność tej wizy upłynie kiedyś. W ten sposób czwarty wiersz powiada, dał nam dostęp do dziedzictwa, które nie ulegnie zniszczeniu, skażeniu, ani nie utraci świeżości. Czeka ono odłożone w niebie. Należeć będzie do was. Od razu można podpisać ten werset. Ten świat nie jest domem mym. To dziedzictwo czeka, zarezerwowane w niebie. Moglibyśmy taką kartkę sobie powiesić nad biurkiem, przy komputerze, gdzie siedzimy. To jest nasz depozyt. To słowo ma wiele zachęty. To nie jest słowo przerażające, ale ono niesie zachętę. To najlepszy depozyt bezpieczeństwa. To jest ta wiara, która podtrzymuje nas we wszelkiego rodzaju kłopotach, doświadczeniach. Relacje potrafią eksplodować. Relacje międzyludzkie eksplodują, rozrywają się, gdzieś są niszczone. Dzieci rozczarowują rodziców, rodzice rozczarowują dzieci. Klienci idą do konkurencji, nasze ciała starzeją się, patrzymy w lustro, nie podoba mi się ten facet. Ale Bóg nigdy nie zawodzi. I trzymamy się kurczowo tej nadziei. Czekamy z niecierpliwością na tę nową rzeczywistość. Jeszcze jej nie widzimy, ale w Słowie Bożym mamy obietnicę. Wiemy, że ona jest. To dziedzictwo nie może zniknąć, nie może stracić na wartości, jak nasze pieniądze ulokowane w jakichś funduszach, w jakichś lokatach, któregoś dnia mogą stracić swą wartość, nie będą nic warte. A ta nadzieja zawsze jest pewną. Mamy lokatę w banku nieba, a stopa procentowa jest nie z tego świata. I to jest zapewnienie, jakim powinniśmy się cieszyć. Życie nasze nie zostało zaprojektowane, by być łatwe albo wolne od trudności. Zbyt wielu ludzi opiera swoje życie na fałszywej filozofii, że życie powinno być łatwe. I wielu już chrześcijan, obserwuję, daje się uwieść tej filozofii łatwego życia. Zastanawiają się, dlaczego to oni mieliby przejść przez jakieś próby, walki, finansowe upadki, problemy ze zdrowiem czy śmiercią. Przecież oni są wierzący, im się należy. Dlatego jest to nauczanie tak chwytliwe. Tobie się należy. Masz być zdrowy. Nic cię nie powinno dotknąć. Żadne finansowe problemy. Masz być bogaty. No ale trudno. Czasami musisz w laczkach pochodzić, a nie w pięknych lakierkach. Nie ma żadnych zwolnień tylko dlatego, że jesteś chrześcijaninem. Naprawdę, to jest prowadząca na bezdroża nauka, jeśli taka się gdzieś pojawia. Życie nie jest łatwe, ale nadzieja będzie nas trzymać, dlatego że należność, to co nam się ludziom wydaje, że na ziemi nam się należy, naprawdę czeka w tym Bożym banku, z procentem nie z tej ziemi. Ten świat nie jest domem mym. Nie wiążmy wszystkiego z tą nadzieją tu na ziemi tylko. Ja nie mówię, że chrześcijanin ma być biedakiem w łapciach, w jakimś tam drelichu, jak to było kiedyś w Chinach, wszyscy równo umundurowani w drelichach i nie daj Boże, że się któryś wychylił. To nie o to chodzi. Pan Bóg nie zabrania być dobrze sytuowanym, mieć się dobrze, ale gdzie jest nasze serce? Bo gdzie serce twoje, tam skarb twój. Tak? Gdzie masz serce, to tam jest skarb. I potem słyszymy różne dziwne rzeczy, dlatego że skarb jest ulokowany nie w Jezusie Chrystusie, ale w tym, co ma jakoś ubarwić życie. I potem jest wiele rozczarowań. Potem ludzie powiadają, że Bóg ich rozczarował. Nie, sami się rozczarowali, lokując swoją nadzieję w niewłaściwym banku. Żyjemy w tym świecie, który możemy widzieć. Dlatego to jest tak łatwe uwierzyć, że tu się należy. Skupić się na teraźniejszości. Ale teraźniejszość też pewnego dnia minie. Psalm 90, wiersz 10 powiada tak. Nasze życie rozciąga się na lat 70. Czytam w tym najnowszym tłumaczeniu. A jeśli starczy sił, to na lat 80. Co ich chlubą? Trud i znój, tak? Błyskawicznie przemijają, a my odlatujemy. Akurat tak się złożyło, dwa dni pod rząd. O tym musieliśmy myśleć, przynajmniej ja musiałem się w to angażować, myśleć, być w miejscach, gdzie żegnaliśmy ciała zmarłych, tych, których Bóg odwołał. Rozpiętość wieku różna, ale takie jest życie. Ono się rozciąga na ileś lat. Jak sił starczy, to 80, może 90, 100, ale to wszystko jest właściwie mgnienie oka w porównaniu z wiecznością. A więc jesteśmy tu na ziemi z tą krótkoterminową wizą i ona wygaśnie. W każdym kraju więdną najpiękniejsze kwiaty, umierają najszlachetniejsze rośliny. Chrześcijanin jest przeniesiony do świata, gdzie nie ma zmian, nie ma zepsucia, gdzie pokój, radość nie naruszają tego stanu przypadki. Tu w życiu wielu ludzi powiada, przypadek sprawił, że jest tak czy inaczej, okoliczności. Tam nic nie zmienia niczego. Tam jest wszystko stałe. Cieszcie się nim, mimo że teraz, gdy trzeba, bywacie po trosze zasmuceni różnorodnymi próbami. A więc radość chrześcijanina, to stwierdzenie cieszcie się, ma być niezależne od okoliczności. Tym elementem zachęcającym tych naszych prób jest to, że są one tymczasowe, sezonowe. Słowo Boże powiada, gdy tam wkroczymy, nie będzie płaczu, łez, bólu, cierpienia, chorób. To zupełnie inna rzeczywistość. Trudna nawet do wyobrażenia sobie, bo tu w warunkach ziemskich takich luksusowych warunków nigdzie nie ma. Mimo zapowiedzi, mimo że niektórzy głoszą taki czas, takie życie, to ja nie słyszałem, żebyśmy taki raj na ziemi gdzieś mogli znaleźć. Gdyby nawet najlepsze miejsce znaleźć, zawsze się znajdą minusy, znajdą się zmiany, to nie jest stabilne. Spotykają one was po to, doświadczenia różne, aby wasza szczera wiara, cenniejsza niż zniszczalne przecież złoto, mogła tym bardziej być wywyższona, zaznaczyć chwałę Jezusa Chrystusa. Tu jest odpowiedź, że autentyczność naszej wiary jest dużo większa od złota, od cenności tego złota. Piotr powiada, ono też traci swoją wartość. Natomiast by stało się takim cudownym złotem, w którym zakochani są wszyscy, kobiety bardziej, mężczyźni może mniej, ale chyba niekoniecznie. Mężczyźni już też znaleźli sposób, jak się chwalić i cenić. Takie sznury sobie złote wieszają. To jest coś, co tu na ziemi ma niesamowitą wartość. Ale by miało taką wartość, ile musi przejść prób? jak musi być wytapiane w ogniu. I te próby sprawiają, że jest tak szlachetnym kruszcem. Ponoć nikiel jeszcze bardziej przechodzi rygorystyczny wytop niż złoto. A Piotr używa tego określenia cenny. Nie wiem, czy mężczyźni, chociaż dziś już chyba też, częściej, wydaje mi się tak, tego słowa cenny używają niewiasty niż mężczyźni. Cenne coś jest, takie wspaniałe. Ale zdaje się, że już i mężczyźni tego słowa często używają, bo są nie w złocie zakochani, ale powiadają cenny samochód. Nie wiem, czy rolnicy też tak mówią, cenny traktor? Pewno tak, bo może wykonać sporo prac. Cenne. To słowo ma wielką wartość w takim życiu wiary. I kto to powiada? Chropowaty, taki wydawałoby się kanciasty Piotr, rybak. On powiada, ta wiara jest cenna. Dzieci, nastała ostatnia godzina, powiada Jan, zgodnie z tym, o czym słyszeli. O czym słyszeliście, to znaczy, że ma przyjść antychryst. Pojawiło się wielu antychrystów. Właśnie po tym poznajemy, że nastała ostatnia godzina. Próby przetestowują autentyczność naszej wiary. Próby powiadają, w kim warto pokładać ufność. Jakub napisał, drodzy bracia, za największą radość uważajcie te chwile, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom. Wiedzcie, że takie doświadczanie waszej wiary kształtuje wytrwałość. Wytrwałość natomiast niech was prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i bez jakichkolwiek braków. Te testy wykazują autentyczność naszej wiary. Doktor Dawid Osborne powiada, zbyt często próbujemy użyć Boga, by zmienić nasze okoliczności, kiedy On używa naszych okoliczności, by zmienić nas. I tego wyznawcy takiego pozytywnego tylko spoglądania na życie tu na ziemi nie znają, albo omijają, albo lekceważą to. Próbują Boga dopasować do swoich działań, do swojego myślenia, do swojego sposobu postępowania i życia. A to nie. Bóg te rzeczy, które się zdarzą w naszym życiu, z Jego przyzwolenia, ja wierzę, że z Jego przyzwolenia wiele rzeczy się zdarza, by też nas w jakiś sposób przygotować, pobudzić, wzbudzić refleksję, odwrócić od czegoś. Bo On tymi właśnie rzeczami, tymi próbami chce zmienić nas. To nie jest kwestia, że chce nam dokuczyć, chce sprawić, żebyśmy czuli się sfrustrowani, obolali, ale chce sprawić, abyśmy zaczęli inaczej myśleć. Ja sądzę, że niektórzy ludzie właśnie dzięki temu, że trafili na przykład z powodu choroby do szpitala, rozumieją innych ludzi, którzy w takim szpitalu znajdą się. Rozumieją ich ból, cierpienie, bo ktoś nie cierpiał tyle, nie doświadczył tego. I nagle ma okazję zobaczyć, sam trochę pocierpi, ale zobaczy, że znacznie w gorszym stanie są ludzie, którzy muszą też przez to przejść. Jak takim ludziom wtedy mówić o Chrystusie? Co im można powiedzieć? Jaką im dać nadzieję? Czy tylko mają polegać na medycynie, na jej potędze, można by dziś powiedzieć? Czy warto też szukać rozwiązań, które możemy mieć w Bogu? Jak takiego Boga przedstawić cierpiącemu człowiekowi? A więc to zaczyna nas kształtować, zmieniać nas. Mamy bardzo często takie pomysły, by Bóg przystawił swoją pieczątkę na te nasze pomysły. I wiecie co, wymyśliliśmy nawet treść już tej pieczątki. Także Pan Bóg nie ma nawet wiele pracy. Nie tylko, że chcemy, by On dał pieczątkę, ale mamy też pomysł, jak ma brzmieć treść tej pieczątki. A treść tej pieczątki brzmi, Pan powiedział. A Pan nigdy nic nie powiedział. Ale tu mam tak i tak postąpić, tak zrobić. Skąd to wiesz? Pan mi powiedział. Potem się okazuje, że Pan nie powiedział. Nic nie powiedział. Że myśmy chcieli, myśmy mieli taki pomysł. To było takie pragnienie nasze. Ale w bardzo wielu przypadkach Pan wcale nic nie powiedział. To nasze chciejstwo było. A więc, gdy przygotowujemy się do wieczności i ta ziemia nie jest naszym domem, to nie zmieniajmy Boga, ale niech On zmienia nas. I potem od 8 do 11 wersetu tekst, który uświadamia nam, jak w tym oczekiwaniu mamy podążać. Do tego miejsca apostoł Piotr udziela nam zachęty, mówiąc, kim jesteśmy, jaką wartość ma chrześcijaństwo. A teraz w tych wersetach on mówi o tym, jaka jest praktyczna strona tego naszego chrześcijańskiego życia. Nowy Testament często mówi o ostatnim dniu lub dniach. Mówi o czasach ostatecznych. I chrześcijanie tamtych czasów, gdy to słowo było kierowane, bardzo często zachowywali się tak, że oni uważali, że już żyją w czasie ostatecznym. Ostatnia to już godzina, jak powiadał Jan. Żyli tym, tą nadzieją. Przygotowywali się. Dochodziło często do jakichś ekstremalnych zachowań. Ludzie potrafili gdzieś tam zainspirowani, ktoś jakąś miał wizję, wyjść na góry, w białe szaty założyć i oczekiwać, bo już Chrystus przychodzi. Wyznaczano różne terminy tego przyjścia. Ja wiem, że tu na południu Polski był też taki moment, kiedy ludzie też uwierzyli, pojawili się w pewnej miejscowości i tam już oczekiwali na przyjście Chrystusa. Potem trzeba było zweryfikować poglądy, zweryfikować swoje życie, zabrać się do życia. Kilka lat temu obiegła świat taka informacja w Korei Południowej. Też ktoś wygłosił takie świadectwo, wizję, że Chrystus przychodzi za tydzień. Możecie sobie wyobrazić, co się działo. Kraj, w którym ludzie są zamożni. Posprzedawali wszystko, co mieli. Wszystkie pieniądze porozdawali, no bo Pan przychodzi, im to wszystko nie będzie potrzebne. Kupili sobie białe szaty i wyszli tam na jakąś górę, oczekując, i to na kilka zdaje się, bo to były tysiące ludzi. Kiedy to się nie stało, rozpoczął się wielki dramat w Korei Południowej. Pojawiło się na ulicy wielu ludzi, biedaków. Ludzi, którzy nie mieli nic, wszystkiego się pozbyli. Od zera trzeba było życie zaczynać. Jakże niebezpieczne jest uwierzyć w niewłaściwe nauczanie wynikające nie ze Słowa Bożego, ale z tego, co człowiek wymyśli. Słowo Boże powiada, ktoś tu był niedawno, z kimś rozmawiałem, nawet zaskoczony, że nikt nie wie, kiedy nastąpi ten moment przyjścia Jezusa Chrystusa. Nie wiemy tego i dobrze. Ale ktoś był zaskoczony, że nawet Syn Boży o tym nie wie, jest powiedziane. Aniołowie pragną wejrzeć, ale nawet Syn Boży tego nie wie. Nie wiem dlaczego, nie dam wam teologicznego wyjaśnienia do końca, ale wymyśliłem takie coś, żeby On, który jest miłosierny, kochający nas, by czasem nie zmiękł i za wcześnie nas nie uprzedził, bo nas bardzo kocha. Ale to jest teoria Józefowicza tylko wymyślona. My oczekujemy, to pragnienie wzrasta. Wymiana korespondencji między narzeczonymi nie osłabia ich uczuć, ale wzmacnia. Aż narzeczeństwo zostaje uwieńczone ślubem. A więc taki praktyczny wymiar, jakie ma to oczekiwanie, ma też oczekiwanie na zbawienie dusz w chrześcijaństwie. Ja tu ujawnię rąbek tajemnicy z okresu naszego narzeczeństwa. Żona już mi pokazuje, że nie. Myśmy do siebie pisali codziennie. Listy się mijały, zanim one dotarły, to mijało kilka dni. Ale pisaliśmy do siebie codziennie. To były po prostu szalone czasy. To nie była tylko rozsądna miłość. To było takie szalone trochę, ale to wzmacniało nasze przekonanie przed Bogiem, że chcemy być sobą. Oczekujemy na zwieńczenie tego okresu oczekiwania. I Piotr powiada, tak jest ze zbawieniem dusz, kiedy oczekujemy na zwieńczenie tego czasu oczekiwania, zbawienie dusz. Sofokles napisał, nie narodzić się w ogóle to byłoby najlepiej, tak? Ale drugim najlepszym wyjściem jest zaraz po narodzeniu się wrócić tam, skąd się przyszło. I on nie miał na myśli wrócić z powrotem do ciała, ale miał na myśli tę wieczność, z której przychodzimy. To byłoby najlepsze. Nie zmagać się z tym życiem tu na ziemi, bo to trudny przecież przed nami egzamin. Wrócić tam, skąd przychodzimy. Ale tak, chrześcijanie mają taką nadzieję. Tam chcemy wrócić. Chrześcijanin powinien być osobą na ziemi najradośniejszą. Chodzimy po ziemi i oczekujemy wieczności, niezwykłej wieczności. Wszystko o nas powinno mówić, o naszej relacji z Bogiem, poprzez mimikę twarzy, gesty, mowę ciała. Ale tak nie zawsze jest. Byście zaraz mogli powiedzieć, ale pastor tak nigdy nie wygląda, albo nie zawsze tak wygląda. Taki ponurak. Ale to tylko, wiecie, mięśnie mam jakieś zepsute chyba. Wewnątrz nie jestem taki. Czekamy. Jesteśmy ludźmi radosnymi. Dlaczego? Ten świat nie jest domem mym. Im to zostało objawione, że sprawy, o których mówię, odnoszą się nie do nich samych, ale do was. Oczekujemy. Kiedy oczekuję końca jakiejś gry albo końca filmu, to oczekuję, że będzie happy end, że się dobrze skończy. I nie bardzo lubię znać zakończenie ani książki, ani filmu. Wolę doczekać się. Buduję sobie też jakąś własną fabułę, jak to się zakończy, jak to będzie. I zwykle taką pozytywną, dobrą. Tego oczekujemy. My oczekujemy na dobre zakończenie, nie na dramat. Dlatego i śmierć nie jest dla nas dramatem. Bóg powiedział nam w Biblii, jakie będzie zakończenie dla ludzi wierzących, ale powiedział też i jakie dla niewierzących. Życie może się wydawać ponure w obecnych czasach, zwłaszcza gdy patrzymy na wiadomości przerażające. Jak człowiek może tak zachować się, nie mając żadnej nadziei, albo w co wierzy, że to nie daje żadnej nadziei i pozwala mu niszczyć ludzkie życie tak bezpardonowo? Więc pilnujmy tej niezwykłej nadziei w naszych sercach. Nadziei, że ten świat nie jest domem mym, ale moją ojczyzną jest ta w niebie. Że ten świat nie jest domem naszym. Hallelujah. Amen.